Nasz gość dnia.
Marek Szynkiewicz, łomżyński radny Koalicji Obywatelskiej i szef tej partii w Łomży jest gościem Dnia Radia Nadzieja. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Czytamy co rusz o niedociągnięciach na przejazdach kolejowych. Przy przejazdach kolejowych w Łomży o nieodpowiednich znakach, braku linii, warunkowego zatrzymania. Nie pospieszono się trochę z otwarciem tej kolei, biorąc pod uwagę to, ile jest niedociągnięć?
Ja myślę, że nie. Ta kolej jest potrzebna. Po 33 latach wraca do Łomży. To wielki moment dla Łomży. Oczywiście na początku będą te choroby wieku dziecięcego i przede wszystkim też przyzwyczajenia, które przez 33 lata funkcjonowania, poruszania się po mieście Łomża zostały wśród mieszkańców. Tutaj myślę, że szeroka kampania jest potrzebna, informująca o powrocie kolei do Łomży.
Tylko ta kampania nie pomoże, kiedy będą źle znaki postawione. No, czytam chociażby przejazd na Strusie i na tory rzucono krzywe płyty betonowe, a całość zasypano luźnym tłuczniem. Czyli jest to przejazd niebezpieczny tak naprawdę. Na Piłsudskiego nadal jest znak zakazu ruchu, tabliczka o monitoringu zasłaniająca sygnalizatory świetlne, znaki wcześniej, które wprowadzają w błąd mieszkańców, więc jeżeli się nie miało na co dzień kolei, plus jeszcze złe oznakowanie, no to rodzi się chaos. Potem te zdjęcia krążą po internecie i robi się z mieszkańców Łomży idiotów.
Może te idiotów to za mocno powiedziane, ale te problemy z pewnością jak najszybciej bez zbędnej zwłoki będą wyeliminowane. Tutaj też rola miasta, żeby automatycznie i na bieżąco działać w tym temacie, żeby te niedociągłości wyeliminować. Oczywiście to stwarza jakieś zagrożenie, ale no każdy z nas zna przepisy ruchu drogowego, wie jak się zachowujemy na przejazdach kolejowych i tutaj ta ostrożność ja bardzo bym też uczulał, zwłaszcza przy tych pierwszych tygodniach funkcjonowania, gdzie wejdzie nam w nawyk, wejdzie nam w krew pociąg w Łomży i to wyeliminuje te problemy. Oczywiście te kwestie techniczne, jakieś niedociągnięcia, jak najszybciej to jest na już do załatwienia. Wszystkie te tematy powinny być zgłaszane i bez zbędnej zwłoki eliminowane.
Ale może należało trochę poczekać, dopóki całej tej infrastruktury nie ma, dopóki no nie ma wszystkich znaków, to może należało się wstrzymać i kolej otworzyć, nie wiem, na początku lipca, żeby ona powróciła. Ja rozumiem pewnie, że politycy chcieli, żeby zdążyć przed urlopem się sfotografować w pociągu, no ale może więcej odpowiedzialności.
Ja nie wiem, czy to chyba na wyrost, że nie ma wszystkich znaków. No, być może gdzieś jakieś małe niedociągnięcia się pojawiają, jak przy każdej inwestycji. Fakt, ta inwestycja dosyć szybko, ta kolej została dosyć szybko oddana. Widzieliśmy, jak w oczach niemalże przybywało postępy pracy. Niemniej jednak mieszkańcy się cieszą. Obłożenie jest dosyć duże tej kolei, tych przejazdów i to jest wartość dodana dla Łomży. Tutaj nie mamy co narzekać. Naszą taką mentalnością chyba jest, że zawsze dopatrujemy się tych złych stron, a tutaj
no,
bardziej
tu
bym patrzył
one
w kierunku pozytywu.
Mają jakieś podstawy mimo wszystko. No, chociażby te wideo dotyczące autobusu komunikacji miejskiej, które obiegło i internet, a się okazuje, że sprawa jest dużo bardziej złożona niż to, że kierowca nie wie, że jest przejazd kolejowy.
Tak, no tutaj no był i pan prezes z MPK-ów łomżyńskich, ja też rozmawiałem z panem prezesem. No, wszyscy się zastanawiamy, czemu doświadczony kierowca, który powinien być wyczulony, wożąc ludzi lub wożąc mieszkańców Łomży, wjechał i dał opuścić sobie szlaban
no,
na autobus.
No tutaj nie było tej wyznaczonej linii i dyrektor MPK mówi, że był zły znak.
No to wie pan, to jest przerzucanie się. Każdy z nas, tak jak powiedziałem, użytkownik ruchu drogowego powinien znać przepisy i zachować szczególną ostrożność przejeżdżając przez przejazd kolejowy, a zwłaszcza kierowca autobusu miejskiego i to tutaj od tego pana kierowcy, bo ja nie wiem, czy to pan, czy pani, bo to różnie.
Chyba pan był.
Chyba pan.
No ale tak. Znak był zły. No to został oszukany, powiedzmy, tak? Jeżeli wierząc zapewnieniom dyrektora MPK.
To są kwestie do naprawienia. Oczywiście one stwarzają pewne zagrożenie. Trzeba być ostrożnym, dopóki nie wyeliminujemy tych chorób wieku dziecięcego, których w ogóle nie powinno być. W ogóle nie powinno być, tak naprawdę. To trzeba szczerze przyznać. Tutaj też ogromna rola włodarzy miasta. Przecież mamy odpowiednie instrumenty do nadzoru, do zgłaszania tego i do korygowania tych braków. Błyskawicznie powinno być to załatwione.
No to a propos włodarzy miasta, dlaczego prezydent Łomży nie został zaproszony na uroczystość, na to otwarcie kolei w Łomży?
Ja tego nie wiem, bo to nie ja zapraszałem i powiem panu szczerze, że sam byłem zdziwiony, że prezydenta Łomży tam nie ma. Ja nie wiem, czy prezydent Łomży trzeciej kadencji potrzebuje zaproszenia na tak duże wydarzenie.
Panie radny, obowiązkowo.
Nie wiem. To jest włodarz, który kilkanaście lat sprawuje władzę w mieście Łomża i w tak kluczowym aspekcie, jakim jest kolej w Łomży, powinien
sam sobie przyjść.
Powinien po prostu zadbać o to, żeby jego reprezentacja tam była. To też pokazuje...
A tu powinien dzwonić, dzień dobry, zaproście nas?
Nie.
A powrót kolei w mieście, którego jestem włodarzem już trzecią kadencję, muszę się dopominać o zaproszenie?
Nie, to nie jest tak, że się muszę dopominać o zaproszenie. To są kwestie rozmów, a jeżeli tych rozmów nie ma, no to trudno wypracować też jakieś konkrety, tak?
I rozmów z kim?
Ja nie wiem, z kim, kto zapraszał, kto powinien pana prezydenta zaprosić. Ja nie wiem, kto
A to
powinien.
Nie był błąd? Nie wiem, zakładając, że nie wiem, partia zapraszała.
Nie, no partia nie zapraszała przecież.
PKP zapraszało. Nie mam pojęcia, kto zapraszał.
Ja też nie mam pojęcia.
Ale czy nie jest tutaj błąd? Prezydenta miasta, niezależnie z jakiej opcji politycznej jest, no trzeba zaprosić na takie wydarzenie.
Ja nie wiem, kto zapraszał i tak jak powiedziałem, i to podtrzymuję, że po kilkunastu latach rządzenia miastem Łomża, pan prezydent Chrzanowski powinien być na otwarciu tej kolei. Nie było go. Nie wiem, pan prezydent odnosił się na antenie Radia Nadzieja, tłumacząc się, że nie był zaproszony, no bo trudno wytłumaczyć tą nieobecność, tak?
No nie dostał zaproszenia.
Ja zaproszeń
więc
nie wysyłałem, ja nie odpowiadałem za
ale
to.
Ale czy powinno być?
Nie miałem żadnej roli w tym.
Ale czy powinno być zaproszenie do włodarza miasta, w którym to się dzieje, w którym kolej wraca po 33 latach?
Ja nie wiem, czy jest stosowane jakieś konkretne formy papierowego zaproszenia czy telefonicznego. Ja nie wiem, ja po prostu dostałem informację SMS-em, że będzie pierwszy pociąg do Łomży tego i tego dnia o tej godzinie i się tam pojawiłem. I ja tym pociągiem pierwszym z Ostrołęki jechałem do Łomży. Oczywiście tam były kwestie bezpieczeństwa, bo jechał tym pociągiem premier. Także SOP robił swoją robotę i to trzeba było też wziąć pod uwagę i się do tego dostosować.
Ale wiemy, że te zaproszenia to jest też element gry politycznej, którą widzimy na arenie ogólnopolskiej też, tak? Więc tu może też jakiś element gry politycznej miał miejsce.
Czyli politykom raczej nie przeszkadza brak zaproszenia.
Ja wiem, że są tacy, nawet z Łomży, którzy przychodzą na otwarcie drogi, przecinanie wstęgi, nawet jak nie są zaproszeni. To ja zdaję sobie z tego sprawę,
tak
ale
jest.
Czy to jest poważne?
Tak jest. Jeszcze raz powtórzę, trzeci raz. Po tylu latach, po kilkunastu latach funkcjonowania, zarządzania miastem Łomża, pan prezydent Chrzanowski powinien tam być bez względu, czy był zaproszony, czy nie.
Czyli powinien przyjść sam niezaproszony, pana zdaniem?
Powinien tam być.
A jeżeli, no z punktu widzenia nawet organizatora tego wydarzenia, no czy to nie jest jakiś taki elementarz organizacji wydarzeń, że zapraszam prezydenta miasta?
Czy panie redaktorze, to trzeba by było się zapytać organizatora. Z tego chyba, co się orientuję, to organizatorem był KPRM. Tak. Ja informacji na ten temat nie wiem, czy były w ogóle do kogokolwiek wysyłane zaproszenia, czy tylko była rozsyłana wiadomość o tym pierwszym pociągu. Tutaj nie mam absolutnie żadnej wiedzy, także proszę mnie zwolnić z odpowiedzi.
I błędu pana zdaniem też nie popełniono w tym temacie.
Pan prezydent powinien tam być.
Okej, czyli nie chce pan powiedzieć.
To jest forma tłumaczenia prezydenta Chrzanowskiego. Ja ją przyjmuję do wiadomości, a czy akceptujemy, czy nie akceptujemy, no to niech każdy już sobie odpowie.
No dobrze, to tak, kolej wróciła w stanie, w jakim jest, no ale wróciła. Zaraz będą bulwary, będzie ta mediateka. lodowisko, rolkowisko, pełnowymiarowe boisko, czyli jakby nie patrzeć, miasto Łomża się rozwija. No ale czasami słuchając radnych opozycyjnych, to można odnieść wrażenie, że właściwie to wszystko jest źle.
Czyli to też jest jakby obowiązek radnych opozycyjnych, żeby patrzeć na ręce władzy, żeby pilnować też wydatków. Z tymi inwestycjami okej, w porządku, tylko Łomża potrzebuje przede wszystkim inwestycji, które będą dawać miejsca pracy. Cieszą te inwestycje, które pan wymienił. To jest bardziej pod kątem rekreacyjnym, odpoczynkowym, ale mieszkańcy Łomży, łomżyniacy potrzebują tutaj pracować, tutaj zarabiać i patrząc na firmy, które chociażby płacą podatki do budżetu miasta, to są jednoosobowe mikroprzedsiębiorstwa. Tych dużych firm jest mało. Ja nie powiem, że nie jestem na stanowisku, że Łomża ma walczyć z Wrocławiem czy z Warszawą na wieżowce, na biurowce, ale w tej infrastrukturze, którą teraz mamy, czyli mamy obwodnicę, szybki transport, mamy kolej, za chwilę połączenie z Warszawą. Tu trzeba było odpowiednio wcześnie zadbać o dużego pracodawcę, a tych dużych pracodawców u nas, no to są lokalne firmy, które od lat funkcjonują. Nie mamy tej zdolności przyciągania, co nie można powiedzieć o sąsiadujących samorządach, bo tam jednak jakoś to inaczej
wygląda. Który samorząd przyciąga tych inwestorów z zewnątrz?
Mamy na przykład Szczuczyn, który udało się pobudować dużą ubojnię bydła. Wiemy, że Podlasie rolnictwem stoi, produkcją bydła stoi. Znamy historię próby budowy tego zakładu gdzieś tutaj na obrzeżach Łomży. Był sprzeciw. Ja byłem, wizytowałem ten zakład. Powiem szczerze, że robi wrażenie. To jeden z najbardziej nowoczesnych zakładów tego typu w Europie. Praktycznie bezemisyjny, bez oddziaływania na środowisko i na najbliższe otoczenie. I te obawy, które tutaj były podnoszone, w mojej ocenie były nietrafne, a to są miejsca pracy. I
czyli to
takich właśnie
wtedy?
Wydaje...
Bo głos ludu był jednoznaczny wtedy.
Tak, on, bo była też taka narracja, bo dziś mamy w podświadomości, że to może źle oddziaływać na mieszkanie, na te bliskie sąsiedztwo, ale rzeczywistość i technologia i zaawansowane te budownictwo, ten zakład, w jakiej formie został pobudowany, pokazuje, że te obawy były chyba niesłuszne.
Czyli to był błąd wtedy, że no, tak to się skończyło.
Czyli skończyło się jak skończyło, tego już nie cofniemy, także musimy patrzeć bardziej w przyszłość, pamiętać o tym, co już za nami, wyciągać z tego wnioski i próbować pozyskiwać tych inwestorów. Przede wszystkim Łomża ma problem z tym, że ma strefę, ale w tej strefie nie mamy gruntów. Te grunty są w posiadaniu prywatnych właścicieli.
Jeżeli miałoby kupić te grunty?
Warto by było o tym pomyśleć, tylko o tym trzeba było myśleć też odpowiednio wcześniej. Teraz będzie coraz trudniej. Ja rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy zainwestowali w grunt. Musieli dogadać 3-4 właścicieli. Często to są kwestie spadkowe. Często ci właściciele przebywają gdzieś za granicą, przeprowadzić scalenie tego gruntu i dopiero pójść w dalszej drodze po kwestie formalne, żeby i zgody, pozwolenia na budowę. I tutaj jesteśmy mało konkurencyjni, jeżeli chodzi o inne samorządy, które posiadają już przygotowany w pełni swój grunt i przedsiębiorca, zgłaszając się, może dostać odpowiednią powierzchnię i ten zakład wybudować, a nie próbować na początku poszukać właścicieli, scalić. Wiadomo, że to też są koszty, to też jest czas i wielokrotnie wtedy odchodzą gdzieś na obrzeża, gdzieś indziej, szukając możliwości inwestycyjnych.
Bo władze Łomży tłumaczą, że w Łomży są takie uwarunkowania, że właściwie ci przedsiębiorcy lokalni, to jest ten temat dotyczący miasta.
No, oczywiście trzeba dbać o lokalnych przedsiębiorców, to pokazuje też wpływy z PIT-u i z CIT-u, bo jak dobrze pamiętam, około chyba 260 milionów to jest właśnie z tych małych przedsiębiorstw, tam 6 czy 7 milionów wpływuje z tych większych, no to naturalne, że dbamy. Tylko jak dbamy? Dbamy tak, że władze miasta, prezydent Chrzanowski zafundował ostatnio podwyżkę od nieruchomości.
No ale tłumaczy, że przez wiele lat nie było w ogóle żadnych podwyżek.
No dobrze, ale ona jest najwyższa, jaka jest możliwa. Mamy stawki takie jak w stolicy.
No ale przez tyle czasu była sielanka.
No, ale samorządy na obrzeżach są bardziej konkurencyjni i wtedy te firmy będą tam lokować swój kapitał i tam się rozwijać, a mając na uwadze to, że wszystkie miasta się wyludniają, tak samo Łomża, za chwilę może nam się nie spinać ten budżet, bo po prostu będzie nas mniej podatników, mniej mieszkańców, a koszty nam będą rosły, tak?
A czy jest coś, za co mógłby pan pochwalić obecne władze miasta?
Panie redaktorze, jestem radnym opozycyjnym.
No ale jest opozycja totalna i opozycja merytoryczna. No to że się jest opozycji, nie znaczy, że wszystko
trzeba negować. Staram się być opozycją merytoryczną. Zresztą podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej o tym wspomniałem, że wziąłem sobie bardzo do głowy, do serca słowa pana przewodniczącego Grzymały na pierwszej sesji Rady Miejskiej, że życzę sobie, żeby to były rozmowy merytoryczne.
Merytorycznie pan za nic nie pochwali.
Czyli ta kwestia rekreacyjna się rozwija. Ta kwestia rekreacyjna się rozwija. Tylko tak jak powiedziałem podczas wcześniejszej swojej wypowiedzi, brakuje miejsc pracy, dobrych miejsc pracy, gdzie mieszkaniec Łomży mógłby po tej dobrej pracy pójść właśnie odpocząć, korzystając z tej infrastruktury, która za chwilę będzie lub już jest.
Ja wiem, że są radni, którzy narzekają na sesjach głośno, że po co te wszystkie imprezy, a potem sami się na nich dobrze bawią.
Czyli z imprezami to jest kwestia też gustu. No, te imprezy różnie są oceniane. Jeżeli jest frekwencja, jest odbiorca, to trzeba to robić. Oczywiście w miarę możliwości finansowych. Te możliwości finansowe Łomży są takie, jakie są. Teraz trochę sytuacja się poprawiła, ale poprawiła się ze względu na to, że gdzieś z realizacji spadły nam pewne kwestie inwestycyjne i zostały przesunięte na ten rok. To pozwoliło też, zresztą o tym mówi dokładnie pani skarbnik, na zachowanie takiej płynności, bo tak byśmy mieli problem z finansowaniem, czy z wzięciem chociażby kolejnego kredytu, to jasno wybrzmiało podczas ostatnich obrad Rady Miejskiej.
Czy Szpital Południowy w Warszawie to nie jest taki sygnał ostrzegawczy dla reszty polityków Koalicji Obywatelskiej, samorządowców, aby jednak przestać zatrudniać tych swoich ludzi w spółkach, w radach nadzorczych, bo to się może kończyć tragedią.
Czyli to, co się wydarzyło, to, co zostało nagłośnione, to nie powinno mieć miejsca. Ja tutaj nie będę uciekał od odpowiedzi, ale też chciałbym zaznaczyć, że specjalistą od służby zdrowia nie jestem. Moja wiedza...
Chodzi mi bardziej o mechanizm zatrudniania swoich ludzi do rad nadzorczych, na stanowiska kierownicze, gdzie potem widzimy, że są kwestie niedopilnowane.
Czyli chodzi panu redaktorowi o to, żeby polityk nie pilnował polityka.
No dokładnie.
No tak. Ja jako urzędnik z 23-letnim stażem, z czego 20 lat spędziłem w kontroli szeroko rozumianych funduszy europejskich dystrybuowanych przez firmę, w której pracuję, coś na temat kontroli wiem i przede wszystkim podoba mi się to, co zrobiono po ujawnieniu tych nieprawidłowości. Wymieniono zarząd, powołano nową panią prezes, specjalistkę od audytu, od kontroli, która ma oczyścić...
Tak, tak. Po to są ci ludzie na górze, aby sprawdzać, wykrywać, dusić w zarodku pewne rzeczy, wyrzucać z pracy, a nie dopiero kiedy media zrobiły swoją robotę i na to reagować.
Tak, oczywiście, ale ten człowiek, ten nowy zarząd, ta sytuacja pokazuje, że potrafi władza miasta stołecznego Warszawy wyciągać wnioski i wyczyścić tą sytuację tak i wdrożyć takie mechanizmy, takie procedury, żeby to się nie powtarzało. Oczywiście tu nie ma wątpliwości, te zachowania nie powinny mieć miejsca, aczkolwiek ten młody lekarz, 28-letni, który zarobił 1 600 000 w ciągu roku, to nie jest jakiś szczyt możliwości lekarza, bo wiemy, że są lekarze, którzy więcej zarabiają i to obnaża też system ogólnie funkcjonujący w służbie zdrowia, wynagrodzeń tych lekarzy. Temu trzeba się przyjrzeć. Tu jakieś kroki zostały też podjęte. Wiadomo, że opozycja, że druga strona polityczna w stosunku do Koalicji Obywatelskiej chciałaby na pewno od razu dymisji Rafała Trzaskowskiego, a w dalszej kolejności pewnie premiera Donalda Tuska. No tak nie będzie, tak nie jest.
No tak nie będzie, to
bo
prawda.
To widać, jest wielkie rozczarowanie, bo ten balon został rozdmuchany do granic możliwości, a sondaże stają w miejscu i wszyscy się po stronie PiS-u zastanawiają.
Lekkie spadki są, ludzie też negatywnie oceniają tą reakcję.
Okej, tylko że ludzie też dokładnie pamiętają, panie redaktorze, bo 2,5 roku minęło od zakończenia rządów Zjednoczonej Prawicy i dokładnie pamiętają, co tam się działo przez ostatnie 8 lat i jeżeli na premiera jest namaszczany Przemysław Czarnek, czyli jeszcze bardziej takie radykalne zaostrzenie polityki, kursu, no to będzie tak, jak było jeszcze gorzej.
Ale to PiS zostawmy, ja zapytam jeszcze o ten klientelizm. Czy nie powinien być wprowadzony jakiś zakaz dla ludzi, polityków, rodzin polityków całych, zakaz pracy w radach nadzorczych, w spółkach Skarbu Państwa, w instytucjach, które podlegają samorządom, politykom, rządzącym?
Na pewno polityk nie powinien pilnować polityka. To już tutaj powiedziałem. Pewnie tak, ale wiemy, jak te mechanizmy są skonstruowane i to nie tylko za rządów obecnych, ale no, to funkcjonuje już
niestety,
od kiedy pamiętam. Pewnie tak. No, trzeba nad tym pracować.
A to pan byłby za tym, żeby do tego się przyłożyć?
Czyli
i żeby
przede wszystkim chciałbym, żeby w radach nadzorczych zasiadali specjaliści. Żeby to nie były osoby przypadkowe. Nie ukrywam, że tak się zdarza na przestrzeni wielu, wielu lat. Nie tylko w ostatnim czasie, tylko po prostu tak jak
no każda partia rządząca tak. Wsadza swoich ludzi. No, no
tak,
i
ci ludzie
wniosek.
Różnie się zachowują, ale tych ludzi też trzeba kontrolować, też trzeba pilnować i tutaj przede wszystkim ten nadzór musi być, jeżeli tak dochodzi do takich obsadzania takimi ludźmi, to też musi być bardziej wzmożony i te procedury muszą być bardziej wymagające.
No to może należałoby właśnie ten zakaz wprowadzić. Nie ma, no sorry, rządzi Koalicja Obywatelska, nie ma w takich spółkach, radach nadzorczych miejsca dla ludzi związanych z Koalicją Obywatelską.
Ja myślę, że taka dyskusja jak najbardziej ona się toczy i tutaj ja jako radny miejski nie jestem osobą, która o tym będzie decydować. Bardziej chyba by trzeba było rozmawiać z parlamentarzystami.
Ale jakieś zdanie pan na ten temat ma?
No zdanie wyraziłem.
Chciałbym... Samorządy mają podobny problem. To nie jest tylko
tak
dotyczący
jest.
Państwa.
No... W Łomży też możemy się dopatrzyć takich...
Wszędzie możemy się dopatrzyć.
Tak, także jak najbardziej. Chciałbym, żeby to byli specjaliści. Ja z tym walczę, tak jak powiedziałem, 23 lata jestem urzędnikiem w administracji rządowej i no, zdarzają się osoby niekompetentne bardzo często, które próbują coś tam przeforsować, swój jakiś interes.
Czyli
a to nie powinno być.
Czyli pana zdaniem należałoby się za to wziąć? Podsumowując tą wypowiedź.
Powinniśmy się nad tym zastanowić. Trzeba przeprowadzić dyskusję, analizę.
Ale za zakazem pan teraz nie jest. Jakby miałoby coś takiego zostać wprowadzone.
Czyli to nie chodzi o to, żeby wylać dziecko z kąpielą, tak? I radykalnie bachczniemy.
Żaden z polityków właśnie nie jest tak od razu za tym, żeby powiedzieć, tak? Róbmy zakaz.
No tak, no bo tutaj trzeba wszystko przeanalizować. To trzeba naprawdę ostrożnie do tego podchodzić.
To już na koniec, bo kończy nam się powoli czas. Jakie pan ma stosunki z posłanką Alicją Łebkowską-Gołaś? Bo wiemy, że ona była w tym drugim obozie, tutaj wewnątrz struktur Wąbrzyńskiej Koalicji Obywatelskiej. Rozmawiacie normalnie?
Rozmawiamy normalnie, widujemy się na różnych spotkaniach, gdzieś na różnego rodzaju otwarciach, bo tam najczęściej nie ma problemu. Także...
Rozmawiacie.
Tak.
A to odejście radnego Norowskiego, wiceprezydenta Serdyńskiego z partii, to duża strata dla was?
Żadna strata. To bardzo dobrze, że odeszli. Ja rozumiem, że oni biorą ciężar odpowiedzialności współpracy z prezydentem Chrzanowskim i z obozem PiS-u, jako jeszcze wcześniej ludzie Koalicji Obywatelskiej, na siebie, odciążając innych. To taka troszeczkę ucieczka do przodu. Widzę, że panowie teraz stoją w takim znaku zapytania. Za chwilę mamy wybory parlamentarne, w 29 roku wybory samorządowe i to będzie sprawdzian dla tej grupy, która opuściła Koalicję Obywatelską, poszła dla własnego interesu.
Ale to, co znamienne, że nawet pan się nie zastanawiał, nawet sekundy, czy była to strata, czy nie.
Nie, żadna strata. Żadna strata.
No jednak dobrze byłoby mieć mimo wszystko wiceprezydenta miasta w swojej formacji.
Czyli okej, tylko że tutaj to była wolta, to było podjęte gdzieś tam w kuluarach w grupie dwóch, trzech osób. Na to zgody nie było całej organizacji, całego ugrupowania. No i skończyło się jak skończyło. Ja myślę, że do tego nie ma co wracać. Czas biegnie dalej. My ze sobą rozmawiamy, funkcjonujemy. No to oni naważyli tego piwa przysłowiowego i musieli się z tym zdarzyć. No, wyborcy też pamiętają, z jakich list startowali. Teraz muszą myśleć o swojej przyszłości politycznej, organizując się już sami.
Marek Szynkiewicz, łomżyński radny Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący tej partii w Łomży był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze. Życzę miłego dnia.
Nasz gość dnia.